Dziś chciałbym podjąć bardzo trudny dla osób żyjących w małżeństwie niesakramentalnym temat, jakim jest przebaczenie grzechów, rozgrzeszenie. Jak wiadomo, osoby żyjące w małżeństwie niesakramentalnym nie mogą otrzymać rozgrzeszenia, ponieważ stan nazywany na ogół stanem grzechu trwa. Nie ma woli poprawy, ponieważ de facto na ogół też nie ma za bardzo możliwości poprawy. Mówimy o nowym związku, który z wielu powodów, choćby z racji tego, jak długo trwa, stał się już w pewnym sensie dobry, to znaczy niesie ze sobą bardzo konkretne, wymierne dobro. Ma to miejsce zwłaszcza wtedy, kiedy w tym nowym związku jest potomstwo. Ale nie tylko w tej sytuacji. Tym bardziej, jeżeli nie ma od bardzo wielu lat już żadnych szans, perspektyw, nadziei na to, że zostanie odbudowane sakramentalne małżeństwo. Tym bardziej, tak można powiedzieć, zmiana tej sytuacji, którą nazywamy małżeństwo niesakramentalne, bywa niemożliwa. Ale to oznacza tak zwane właśnie trwanie w grzechu. I konsekwencją tego jest niemożność rozgrzeszenia, ponieważ warunkiem rozgrzeszenia, ważnego rozgrzeszenia, jest wola poprawy. A tu takowej nawet za bardzo pewnie nie może być. Ale co to oznacza, że nie ma rozgrzeszenia? Czy to oznacza, że cały bagaż grzechów, jaki dźwigacie, pozostaje wam na barkach? Czy to oznacza, że jesteście totalnie zanurzeni we wszystkich swoich dotychczasowych grzechach? Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta, a na pewno nie jest oczywista. To, że nie dokonuje się rozgrzeszenia, to nie znaczy, że nie są odkupione wasze winy. Pozwólcie, że przytoczę pewnie już większości z was znany tekst księdza Mieczysława Malińskiego, mówiący właśnie o sytuacji osób żyjących w małżeństwie niesakramentalnym. Życie twoje, pisze ksiądz Maliński, nie zamyka się wyłącznie na sprawie małżeństwa zawartego niezgodnie z prawem Bożym. Życie twoje to są 24 godziny na dobę. To jest twoje ranne wstawanie, ubieranie się, śniadanie. Twoja praca zawodowa, czyli 8 lub więcej godzin najlepszego czasu w ciągu dnia, która stanowi szczególny obszar moralny. To są twoje posiłki, twoje środowisko rodzinne, domowe, kontakty z przyjaciółmi, ze znajomymi. Twoje życie to mnóstwo problemów, gdzie możesz być pełen inicjatywy albo bierny. Możesz kłamać i oszukiwać, albo być prawy i uczciwy. Gdzie będziesz pracował albo się lenił, będziesz pazerny, chciwy, albo wielkoduszny i bezinteresowny, nienawistny, mściwy, albo przebaczający, darowujący, kłótliwy, chamski, albo opanowany, zgodliwy. Życie Twoje to mnóstwo wątków, spraw. Owszem, jednym z nich jest Twoja sprawa małżeńska, ale nie wyłącznie. Ty musisz żyć w różnych powiązaniach, działaniach, które masz przed sobą jako fachowiec pracujący w swoim zawodzie, jako właściciel, kierownik, dyrektor. Ty jako matka, żona, babcia, jako pracownica, urzędniczka, pielęgniarka, lekarz. I w tych wszystkich innych działaniach musisz być człowiekiem. Przecież będziesz sądzony przez Pana Boga za całe życie. Nie wyłącznie za małżeństwo drugie czy trzecie, ale za to, czyś był wielki albo mały. Czyś był oszust albo uczciwy. Czyś był pracowity albo leń. Czyś był człowiekiem albo nieczłowiekiem. Przyjmujesz Jezusa, Słowo Boże, Boga samego, który jest w tym Słowie. Do Ciebie przychodzi w każdej mszy świętej na to, abyś sprostał tym obowiązkom i odpowiedzialności. Właśnie, czy w związku z tym, że niemożliwe jest rozgrzeszenie sakramentalne w przypadku osoby żyjącej w niesakramentalnym małżeństwie, te wszystkie inne obszary życia, jeśli nie są przeżywane doskonale, to czy również mają stanowić coraz bardziej przygniatający nas ciężar? Na pewno Bóg tego nie chce. I na pewno tego nie chce Kościół. Chodzi, moi drodzy, abyście nieśli mimo wszystko swoje codzienne winy Bogu. Abyście je przynosili tak, jakby możliwe było rozgrzeszenie. Oczywiście nic nigdy nie zastąpi sakramentu pokuty, sakramentalnego rozgrzeszenia. Ale jak to ujął jeden z poprzednich rekolekcyjnych naszych kaznodziejów, osobom żyjącym w małżeństwie niesakramentalnym potrzebne są swego rodzaju bypassy, czyli inne drogi, którymi łaska Boża będzie docierać do nich. Tak, potrzebujecie innych dróg, innych form pokuty, czyli nawrócenia, czyli przemiany, niż ta sakramentalna. I to jest bardzo ważne. Jeżeli wasze życie ma być mimo wszystko drogą do świętości, a tą drogą może być, jest to może dość oryginalne, co mówię, ale powtórzę to jeszcze raz. Bardzo mocno jestem o tym przekonany, że osoby żyjące w małżeństwie niesakramentalnym mogą iść do świętości. Mówiliśmy sobie o tym w jakiś sposób wczoraj, kiedy mówiłem o tym, że bez was nie zamierzam iść do nieba. Jeżeli oczywiście Pan Bóg mnie zechce przyjąć. Tak, można iść do świętości i właśnie chciałbym, abyśmy dziś przez chwilę o tym pomyśleli. Jak to jest możliwe? Czy w ogóle jest możliwe? Czy nie jest to zbyt zuchwałe takie myślenie? Otrzymałem niedawno, 2 tygodnie temu, raz po raz znajomi mi przesyłają, pewnie tak jak i wam, niektórym przynajmniej z was, tak zwany PPS. Kto jest choć trochę biegły w internecie, to pewnie wie, o co chodzi. Są to takie ilustrowane pięknymi na ogół zdjęciami, mądre teksty, przemyślenia, poezja. I parę dni temu, 2 tygodnie temu otrzymałem taki właśnie materiał audiowizualny, można powiedzieć, następującej treści. Być może ktoś z was też go otrzymał. Był sobie kiedyś Georg Thomas, pastor w małym mieście w Nowej Anglii. Pewnego niedzielno-wielkanocnego poranka przyniósł do kościoła zardzewiałą, pogiętą, starą klatkę na ptaki i postawił na ambonie. Brwi wszystkich podniosły się ze zdziwienia, a w odpowiedzi pastor Thomas zaczął mówić. Szedłem wczoraj przez miasto i zobaczyłem małego chłopca idącego w moim kierunku i wymachującego klatką na ptaki. Na dnie klatki leżały 3 dzikie ptaszki, drżące z zimna i strachu. Zatrzymałem się i zapytałem, co tam masz, synu? Tylko kilka starych ptaków, odpowiedział chłopak. Co zamierzasz z nimi zrobić? Zapytałem. Wziąć je do domu i pobawić się nimi, odpowiedział. Podokuczam im trochę, później powyrywam pióra, żeby je przestraszyć. Będę się dobrze bawić. No ale prędzej czy później znudzą ci się te ptaki. Co wtedy zrobisz? No mam koty, powiedział mały chłopak. One lubią ptaki. Zaniosę je im. Pastor milczał przez chwilę. Ile chcesz za te ptaki, co? Chyba pan nie chce tych ptaków. To tylko szare, stare, polne ptaki. Nawet nie śpiewają, nawet nie są ładne. Ile? Ponownie zapytał pastor. Chłopiec zmierzył pastora, jak gdyby patrzył na wariata i odpowiedział. $10. Pastor sięgnął do kieszeni i wyciągnął 10-dolarowy banknot. Wręczył go chłopcu. W mgnieniu oka chłopak zniknął. Pastor podniósł klatkę i delikatnie doniósł ją do końca alejki, gdzie było drzewo i trochę trawy. Położywszy klatkę na ziemi, otworzył drzwiczki i delikatnie uderzając o szczebelki, zachęcał ptaki do wyjścia, uwalniając je. To wyjaśniło, dlaczego ta klatka znajdowała się na ambonie. I wtedy pastor opowiedział taką historię. Pewnego dnia szatan i Jezus mieli rozmowę. Szatan właśnie wrócił z Edenu i chwalił się. Tak, właśnie złapałem cały świat ludzi tam na dole. Zastawiłem na nich pułapkę, zwabiłem ich. Wiedziałem, że nie będą mogli się oprzeć. Mam ich wszystkich. Co zamierzasz z nimi zrobić? Zapytał Jezus. Zamierzam się nimi pobawić. Nauczę ich, jak się żenić, wychodzić za mąż, a potem rozwodzić, jak nienawidzić i wykorzystywać siebie nawzajem, jak pić, palić i przeklinać. Nauczę ich, jak wynaleźć broń i bomby i zabijać siebie nawzajem. Ale będzie zabawa, odpowiedział szatan. A co zrobisz, kiedy skończysz? Zapytał Jezus. No, zabiję ich wszystkich, odpowiedział dumnie szatan. Ile za nich chcesz? Zapytał Jezus. Chyba nie chcesz tych ludzi. Oni nie są dobrzy. Po co ci oni? Ty ich weźmiesz, a oni cię znienawidzą. Będą pluć na ciebie, przeklinać cię, aż w końcu cię zabiją. Chyba nie chcesz tych ludzi. Ile? Zapytał ponownie Jezus. Szatan spojrzał na Jezusa i zadrwił. Całą twoją krew, łzy i twoje życie. Jezus odpowiedział: wykonane. I wtedy zapłacił najwyższą cenę. Pastor podniósł klatkę, otworzył drzwiczki i zszedł z ambony. Historia obrazowo ukazująca postawę Boga wobec nas. Wobec was, wobec każdego z nas. To, że niemożliwe jest rozgrzeszenie sakramentalne w waszym życiu, chyba że dopiero w obliczu śmierci, albo kiedy już to małżeństwo ustanie, kiedy śmierć was rozłączy na przykład. To nie oznacza, że wasze winy nie są odkupione. Jezus nie był selektywny, umierając za nas, biorąc nasze winy na siebie, miał na myśli wszystkie nasze winy. Miał na myśli tę winę, którą niesiesz Bogu jako niesakramentalny małżonek, tę tak zwaną podstawową, ale też i każdą inną. I o to chodzi, moi drodzy, abyście o tym nie zapominali, żyjąc w takim położeniu. Abyście przychodzili do Jezusa jako do waszego odkupiciela. On naprawdę odkupił wasze winy. On naprawdę nie godzi się na to, abyście byli w niewoli złego ducha. To jest naprawdę dla Niego nie do zniesienia. On odda wszystko, aby odkupić was. Pozwólcie, że sięgnę do jeszcze chyba mocniejszych słów, które właśnie na ten temat wypowiedział ksiądz Tischner we fragmencie wywiadu Rzeka, który cytowałem już wczoraj. Ale ten fragment, który za chwilę przeczytam, wczoraj celowo pominąłem, bo chciałem go zostawić właśnie na dziś. Kiedy ksiądz Tischner mówił o tym, że osoby żyjące w małżeństwie niesakramentalnym pokazują Bogu zrozum. To jest ponad nasze siły, żebyśmy się rozstali. A właściwie oni pokazują coś więcej. To jest nasza miłość i ona jest dobra. Dochodzi w ten sposób do sporu między miłością z małej litery, a miłością z wielkiej litery. I to jest właściwy spór człowieka z Bogiem. I kiedy ksiądz Tischner o tym mówi, zaraz potem dodaje. Tu dochodzę do kolejnego niezwykle istotnego punktu, do osoby Chrystusa. Powiedziano o nim, winy całego świata nosił. Jak z tego widać, Bóg nie jest bez winy. Tak, moi drodzy, czujesz się winny? Bóg też. Jezus też. Winy całego świata nosił. On ma to samo poczucie winy, co ty. Czuje winę razem z tobą. Razem z tobą czuje się winny. Spróbujcie dobrze wczuć się w te słowa, mówi dalej ksiądz Tischner. Można je zrozumieć następująco. Bóg stworzył świat taki, jaki jest. Na tym świecie pojawił się grzech. Bóg nie był twórcą grzechu, ale przyjmuje ten grzech na siebie. On naprawdę przyjmuje każdy twój grzech na siebie. I w tym znaczeniu jest winny. Grzesznik nie rozmawia z Chrystusem jak z wcieleniem dobra. Rozmawia z kimś, kto jego winę nosi. Spotykając się z Jezusem, rozmawiaj z Nim jako z kimś, kto twoją winę nosi. Rozmawia z bratem w winie. Tu tkwi niesłychana tajemnica chrześcijaństwa, bo od drugiej strony patrząc, to braterstwo w winie okazuje się braterstwem w miłości. Tak, o to w tym wszystkim, moi drodzy, chodzi. On chce, abyś zobaczył w Chrystusie brata w winie, byś za chwilę poczuł się jego bratem, jego siostrą w miłości. Charles Peggy powiedział, że nikt nie jest tak bliski chrześcijaństwu jak grzesznik. Grzesznik tkwi w samym sercu chrześcijaństwa. O tym mówiliśmy już sobie wczoraj. Chrystus nosi na sobie winy świata i zamienia te winy w miłość większą niż grzech. Jak powiedział Camus, Od czasu śmierci Chrystusa nawet szczur może mieć nadzieję. Ksiądz Tischner nie byłby sobą, gdyby nie przywołał tak mocnego zdania. Od czasu śmierci Chrystusa nawet szczur może mieć nadzieję. I właśnie po nadzieję mamy do Chrystusa przychodzić. Bo dziełem złego ducha w nas jest odebranie nam nadziei. Zły duch triumfuje, kiedy człowiek żyjący w małżeństwie niesakramentalnym czuje się wyrzucony z kościoła, czuje się niegodny w ogóle na Boga spojrzeć, pomodlić się i jest przekonany, że pójdzie do piekła. A więc traci nadzieję. Zuchwałością na pewno byłoby mówienie, że Bóg każdego z nas, wszystkich nas na pewno przyjmie do nieba. Ale pomyślenie, choć przez chwilę, że jesteśmy potępieni, że już nie ma dla nas ratunku, nie ma nadziei, byłoby większym jeszcze nieszczęściem niż tamta zuchwałość. Oznaczałoby bowiem utratę właśnie nadziei. Czyli oznaczałoby faktyczny triumf złego ducha nad nami. Nie wtedy on nad nami tak naprawdę zwycięża, gdy popełniamy grzech. Jego zwycięstwo staje się faktyczne dopiero wtedy, gdy tracimy nadzieję. Gdy myślimy sobie, jestem potępiony. I dlatego tak ważne jest, moi drodzy, abyście mieli odwagę przychodzić do Jezusa jako tego, który odkupuje wasze winy. Wszystkie. I tę, która nie może być rozgrzeszona, bo jak mówiliśmy, grzech trwa. Ale i wszystkie inne. Chodzi o to, byście mieli odwagę przychodzić do Jezusa jako do brata w winie, w grzechu. Mówi święty Paweł, Bóg Chrystusa uczynił grzechem. Tak, to są słowa Pisma Świętego. I chodzi o to, abyśmy przychodzili do Niego jako do brata w winie, w grzechu, po to, by za chwilę poczuć się Jego rodzeństwem w miłości. Bo to, że jest w naszym życiu grzech, to wynik jakiegoś dziwnego procesu, który dokonał się w naszym życiu. Jest to wynik jakiejś historii, w gruncie rzeczy koszmarnej, jaka dokonała się w życiu każdego z nas, w tej czy innej formie. Pięknie to obrazuje bajka o żabie, którą często cytuję i pozwolę sobie jej przypomnieć ją dziś. Pewnego dnia piękna królewna przechodziła przez las i spotkała żabę. Żaba pozdrowiła ją bardzo delikatnie i powiedziała: Wasza królewska wysokość, nie jestem prawdziwą żabą, jestem księciem. ale czarownica przemieniła mnie w żabę. Księżniczka wystraszyła się żaby mówiącej ludzkim językiem, ale ponieważ była osobą o dobrotliwym sercu, odpowiedziała: czy jest jakaś rzecz, którą można zrobić, by przełamać ten czar? Żaba odpowiedziała: tak. Czarownica powiedziała, że jeśli znajdę królewnę, która mnie pokocha i pozostanie ze mną przez 3 dni i 3 noce, czar zostanie przełamany i ponownie będę księciem. Księżniczka nawet już zdołała zobaczyć księcia w tej żabie. Zabrała ją z sobą do pałacu. Wszyscy mówili: cóż za odrażające stworzenie przyniosłaś? Ona odpowiadała: nie, nie jest to odrażające stworzenie. To jest książę. Trzymała przy sobie żabę podczas dnia, a nocą podczas jej snu żaba leżała na poduszce. Po 3 dniach i 3 nocach obudziła się i zobaczyła owego młodego i pięknego księcia, który ucałował jej rękę z wdzięczności za przełamanie czaru i przywrócenie do postaci księcia, którym był. Ta bajka jest historią każdego z nas. W jaki sposób zostaliśmy przemienieni w żaby i przeszliśmy życie, poszukując kogoś, kto przełamie czar i stworzy nas ponownie? Czy Twój Jezus jest taki? Czy Twój Bóg jest taki? Nawet żyjąc w małżeństwie niesakramentalnym, masz się powtórnie narodzić. I to jest w życiu najważniejsze. Nie to, co się stało, tego już się nie da odwrócić. Ale i tak możesz się narodzić na nowo. Nawet w tej sytuacji, nawet nie mając tej niewątpliwie niesamowitej pomocy, jaką jest sakrament pokuty, sakrament Eucharystii przeżywany w pełni. Możesz się powtórnie narodzić i to jest warunkiem Twojego życia w niebie. Nie ilość win. Bo wszystkie Twoje winy spadły na Jezusa. Bo On tego chciał. Z Jego woli, z Jego postanowienia. Nie są tylko Twoje. Nawet jeśli nie możesz ich zanieść do konfesjonału i otrzymać sakramentalnego rozgrzeszenia. I właśnie o to chodzi, moi drodzy, byśmy chcieli się powtórnie narodzić. Ale żeby to mogło się stać, musimy widzieć owo nowe życie. Musimy poznać, zobaczyć, na czym ono polega, czym jest. I dlatego, jak mówi Kościół, jak mówi papież Jan Paweł II, osoby żyjące w małżeństwach niesakramentalnych mogą, wręcz powinni czerpać nadal z tego wielkiego bogactwa, daru, jakim jest choćby Słowo Boże. Jakim jest modlitwa. Ponieważ, jak mówi ksiądz Maliński, Twoje życie nie zamyka się wyłącznie w sprawie małżeństwa zawartego niezgodnie z prawem Bożym. W tym się nie zamyka Twoje życie. Twoje życie To ranne wstawanie, ubieranie się, śniadanie, Twoja praca zawodowa, Twoje posiłki, Twoje środowisko rodzinne, domowe, kontakty z przyjaciółmi i tak dalej, i tak dalej. I o to się właśnie pytajmy, jak to wygląda dziś w naszym życiu. Czy to małżeństwo jest drogą do świętości, skoro tamto nie było? Skoro nie udało się, by tamto było? Właśnie o to się, moi drodzy, pytajmy. I chciałbym zaproponować, abyście do jutra, jeśli to możliwe, znaleźli odrobinę czasu dla przeprowadzenia rachunku sumienia. Tak jakbyście mieli stanąć do spowiedzi w konfesjonale. Zróbmy sobie rachunek sumienia, analizując naszą relację z Bogiem, relacje z innymi, zwłaszcza tymi najbliższymi, i relacje do samego siebie. To są te trzy dziedziny życia, które zawsze w rachunku sumienia powinniśmy przeanalizować. Jak to wygląda? Konkretnie pytajmy się, czy jestem podobny do Chrystusa? Czy jestem podobny do Niego, bo mogę być, żyjąc w małżeństwie niesakramentalnym? Mogę. Pytajmy się, czy jestem. Nazwijmy po imieniu swoje grzechy. I każdy, kto będzie chciał, niech spisze swoje grzechy na kartce, oczywiście anonimowo, nie podpisując się. Jutro będzie takie miejsce, do którego można będzie wrzucić te swoje grzechy. Tak, by je oddać. By się nimi jakby podzielić z Jezusem, ale by On je zniszczył. Niech to będzie gest, wyraz waszego nawrócenia, waszej pokuty, czyli przemiany. W takiej formie, w jakiej to jest możliwe. Tak więc dziś takie trochę małe zadanie domowe, zresztą może nie małe, dość poważne. Zróbmy to, abyśmy mogli jeszcze pełniej, głębiej przeżyć zbliżające się święta.